Andrzej Pierzchała, kłaniam się Państwu. Dziś moim gościem jest pan profesor Wojciech Polak, historyk związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor zwyczajny nauk humanistycznych, członek i przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Witam pana profesora.
Witam państwa, dzień dobry.
Dodam, autor wielu ważnych pozycji naukowych, ostatnio biografii hetmana Żółkiewskiego, Żółkiewski pogromca Moskwy, wydanej w krakowskim wydawnictwie Biały Kruk. Panie profesorze, ta biografia spełnia też obok naukowych, oczywiście tam są recenzenci naukowi, kryteria popularyzatorskie, a z wiedzą historyczną nie jest chyba najlepiej, szczególnie u młodych.
Tak, no ja z ogromnym zdziwieniem dowiedziałem się, że nazwisko hetmana Żółkiewskiego właściwie młodym ludziom mówi bardzo niewiele. No to powiem tak, że gdy ja byłem w szkole podstawowej czy średniej, to właściwie każde dziecko wiedziało, kto to był hetman Stanisław Żółkiewski. Dzisiaj, no niestety nastąpił daleko idący regres wielu młodym, albo nawet i nie młodym, nawet w średnim wieku ludziom. Nazwisko hetmana nic nie mówi. No to jest pewien problem związany w ogóle z nauką historii, z kulturą historyczną społeczeństwa. No nastąpił regres, nastąpił też pewne zmniejszenie zainteresowania. Dopiero w ostatnich latach chyba widzimy takie pewne odbicie się od dna i bardzo dobrze, że coraz więcej także ludzi młodych zaczyna się historią interesować.
A to biografia fascynująca, zresztą wydana jeszcze w roku hetmana Żółkiewskiego, 2020 rok, no i rocznica śmierci hetmana. Panie profesorze, wobec tego polityka historyczna czy pedagogika wstydu, którą karmi nas środowisko Gazety Wyborczej od 30 lat, to jest jakaś równowaga czy alternatywa?
No oczywiście, że potrzebna jest polityka historyczna, tylko dobrze pojęta polityka historyczna. Tu nie chodzi o to, żeby przekazywać jakieś kłamstwa, żeby lukrować przeszłość. Raczej można powiedzieć, że w tej przeszłości trzeba kłaść akcent na to, co ważne, co może wpłynąć także na kształtowanie postaw dzisiejszych młodych ludzi. Ale polityka historyczna powinna być kierowana nie tylko do młodzieży, powinna być kierowana do całego społeczeństwa. I no, trzeba powiedzieć, że rzeczywiście ta pedagogika wstydu doprowadziła do spustoszenia ogromnego. No, nauczanie historii w latach 90. czy także w pierwszym dziesięcioleciu obecnego wieku znalazło się w stanie zapaści, no choćby to ograniczenie ilości godzin szkolnych historii, chociażby także redukowanie programów nauczania historii. To bardzo złe zjawisko. Historia jest związana z patriotyzmem, jest związana z poczuciem przynależności do wspólnoty i dlatego każdy młody człowiek powinien znać historię, być dumnym z osiągnięć także naszych przodków, naszych bohaterów narodowych. Oczywiście trzeba mówić o wszystkim, ale pewne rzeczy trzeba także uwypuklać, że my Polacy jednak dokonaliśmy czegoś w historii, w dziejach świata, że pierwsza Rzeczpospolita na przykład była państwem wspaniałym, praworządnym, w którym przepisy prawa chroniły obywatela przed jakimiś dyktatorskimi zapędami rządzących, że ta demokracja szlachecka była demokracją nie tylko z nazwy, ale to był rzeczywiście system, który każdemu szlachcicowi pozwala wpływać na rządzenie państwem. Przecież to są rzeczy, o których wtedy w Europie czy na świecie jeszcze nie słyszano. My byliśmy pierwsi, więc powinniśmy z tego być dumni, powinniśmy te treści przekazywać.
A przedtem mieliśmy PRL-owską historię, zakłamaną do cna. Może nie akurat w kwestiach hetmana Żółkiewskiego, bo to akurat postać, do której nie można się w żaden sposób przyczepić. No może poza tym, że był pogromcą Moskwy, to pewnie ideologicznie w PRL-u nie było dobrze widziane.
Ależ tak, ja powiem panu, że gdy ja napisałem książkę o Kremlu Smoleńszczyznę, o interwencji polskiej w Moskwie właśnie w latach 1609-1612, to była pierwsza właściwie książka na ten temat, która się ukazała od czasów przedwojennych. Niby cenzura obejmowała tą historię najnowszą, prawda, historię pierwszej wojny, drugiej wojny światowej.
Katyń i tym podobne, prawda?
Katyń i tym podobne rzeczy. Tymczasem okazuje się, że nie, że nie wolno było na przykład pisać zbyt szeroko także o tych sporach, konfliktach, wojnach polsko-moskiewskich, polsko-rosyjskich. To też było źle widziane przez władze.
Skoro jesteśmy już przy PRL-u, to pańskie zainteresowania historyka to też historia współczesna jak najbardziej. Solidarność, NZS, etc. Czy już wszystko wiemy? 41 lat będzie w sierpniu od powstania Solidarności. Świadkowie wymierają. Większość ma już 60 i więcej lat uczestników. Czy już wszystko wiemy na ten temat?
Nie, no na pewno wszystkiego nie wiemy. Badania naukowe są potrzebne i są prowadzone. Z tym, że powiem, że tutaj obraz badań, obraz stanu historiografii, jeżeli chodzi o te lata powojenne, jest obrazem dosyć jasnym. Tutaj jest prawo do sformułowań optymistycznych. Ogromny przewrót w tych badaniach dokonało powstanie Instytutu Pamięci Narodowej. Ten pion badawczy Instytutu Pamięci Narodowej jest to pion, potężny pion, pion, w którym pracuje mnóstwo dobrych naukowców, który to pion potrafi współpracować także z wyższymi uczelniami, ze środowiskami naukowymi. No co roku wychodzi kilkaset książek. No postęp badawczy, jeżeli chodzi o te sprawy PRL-u, zwłaszcza opozycji demokratycznej, relacji państwo-kościół, Solidarności, stanu wojennego, no to jest olbrzymi. Olbrzymi, niewyobrażalny. Ja w ogóle z przerażeniem myślę, co by się działo, gdyby IPN-u nie było. Więc mówi pan o wymieraniu ludzi, świadków, uczestników tych zdarzeń. Oczywiście, z tym, że trzeba powiedzieć, że zrobiono także bardzo wiele dla utrwalania ich relacji. Nagrywane są taśmy, są wydawane te relacje, więc tutaj zrobiono bardzo wiele i sytuacja na przykład jest diametralnie inna niż sprawy na przykład żołnierzy wyklętych, prawda? O tych żołnierzach wyklętych po II wojnie światowej nie można było mówić, nie można było pisać, nie można było robić prac.
I dziś są atakowani dosyć brutalnie i w sposób taki nieuczciwy często historycznie.
Tak, no przedstawiano ich jako bandytów co najwyżej, prawda? Ale tak naprawdę to nie prowadzono większych prac naukowych na ich temat. I teraz właściwie wielu rzeczy się nie da już ustalić. Jeżeli nie rozszyfrowano jakiegoś nazwiska kiedyś i bezpieka tego też nie zrobiła, to dzisiaj historyk jest już bezradny. Wiele faktów, wiele okoliczności, które były jeszcze do odtworzenia po wojnie 10-20 lat po tych wydarzeniach, prawda? W tej chwili już tego się nie da zrobić, więc ta luka będzie istniała po prostu ze względu na to, że nie wolno było tych badań prowadzić, nie wolno było o tym pisać. Natomiast z Solidarnością wykorzystano wszelkie możliwości i nadal się wykorzystuje, nadal w Instytucie Pamięci Narodowej prowadzi się rozmaite prace. Oczywiście pewne rzeczy do zrobienia są jeszcze i to zwłaszcza Solidarność czy w ogóle ruchy niezależne w mniejszych miejscowościach wymagają jeszcze często opracowania.
Ale też syntezy i tu jest pewien kłopot. Panie profesorze, nasz czas antenowy się niebezpiecznie zbliża do końca. Wobec tego pytanie do szefa Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej i nie o wybór nowego szefa, a raczej o to, jak pan sądzi, dlaczego największa partia opozycyjna jeszcze w swoim programie ma likwidację IPN-u, obok zresztą likwidacji CBA.
Ja tego nie mogę zrozumieć, bo przecież w pewnych sprawach powinien panować konsensus, prawda, bez względu na rodzaj poglądów politycznych, wszyscy się powinni zgadzać w tym.
Jeśli to są poglądy.
No więc może czasami brak tych poglądów, a chodzi tylko o jakieś sprawy bieżące. No ja właśnie tak jak pan sugeruje, ja odnoszę wrażenie, że przyczyną tego jest po prostu jedna chęć, która no, co rusz się pojawia ze strony opozycji, dołożyć PiS-owi, dołożyć rządzącym za wszelką cenę bez względu na koszty. Przecież likwidacja IPN-u doprowadzi do zniszczenia tego całego ruchu naukowego, który odtwarza historię PRL-u. Robi to dobrze, robi to skutecznie. No więc czy chodzi o to, żeby dołożyć PiS-owi, czy chodzi o to, żeby istniała instytucja, która naprawdę dużo robi dla Polski, dla Polaków, bez względu na to, jakie oni opcje polityczne reprezentują. No nie mogę takiej postawy zrozumieć i bardzo nad tym ubolewam.
Bardzo dziękuję panu profesorowi za udział w audycji.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
A państwu przypomnę, że dziś moim gościem był pan profesor Wojciech Polak, historyk z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i przewodniczący Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.